Magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Poznań Europa. Jacek Kosiak, zapraszam do rozmowy o kwestiach europejskich. 3 osoby zginęły, a 11 rannych w Strasburgu w zamachu terrorystycznym, ale my raczej o tym, co będzie się działo w Poznaniu w przyszłym roku. W zeszłym tygodniu 6 wiceministrów spraw zagranicznych państw bałkańskich odwiedziło Poznań na zaproszenie wiceministra spraw zagranicznych RP Szymona Szynkowskiego-Welsenka. W Poznaniu w przyszłym roku planowany jest szczyt Bałkanów Zachodnich. To ważne wydarzenie dyplomatyczne. Poznań stanie się też ważnym miejscem na mapie stosunków, relacji europejskich z krajami właśnie tego regionu, czyli Półwyspu Bałkańskiego. W studio moim gościem przyjął zaproszenie pan konsul honorowy Albanii Jarosław Rosochacki. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
A właściwie dobry wieczór, bo już ciemno za oknem. Kiedyś pan często bywał w radiu na Berwińskiego.
No teraz... był okres bombardowań NATO i uchodźców z Kosowa. Mieliśmy tutaj w okolicach Poznania kilka ośrodków, gdzie Kosowarze, Albańczycy z Kosowa mieli swoje obozy takie dla uchodźców.
Pamiętam, te rozmowy z panem zawsze były bardzo interesujące, ale teraz mamy inny pretekst, o wiele bardziej pokojowy i myślę szczęśliwszy dla strony, czyli szczyt Bałkanów Zachodnich planowany w przyszłym roku. Czy to jest ważne wydarzenie dla tych, którzy są związani z Bałkanami w Poznaniu, tak jak pan?
Ja myślę, że to jest ważne dla Albańczyków, którzy mieszkają w Polsce, w sensie takim, że oni są w Polsce jak w Unii Europejskiej. Polska dla nich jest jakby pierwszą taką pobytem w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony no, przyjechać do Polski nie jest łatwo.
A czy ten szczyt bałkański pokaże trochę poznaniakom, wielkopolanom, te kraje Bałkanów Zachodnich, które może są nieco w cieniu, może nie pamiętamy. Bardziej myślimy raczej o Chorwacji i Bułgarii.
No tak, ale na mapie Bałkan stworzyły się nowe państwowości po rozpadzie Jugosławii. Powstało kilka nowych państw, nawet języki się utworzyły nowe, tak jak Czarnogóra ogłosiła swój nowy język czarnogórski. I myślę, że to jest istotne, bo w dalszym ciągu problem uchodźców w Europie jest bardzo gorącym tematem, natomiast już jakby Bałkany zeszły na drugi plan.
Ale też sprawa marszu uchodźców przez Europę wiąże się z Albanią, bo wśród nich, w tym strumieniu ludzi, było wielu Albańczyków. Skąd ta chęć migracji ze strony Albańczyków?
Jeżeli chodzi o samą Albanię, to w tej chwili już duża część ludności wyemigrowała. To bardzo duże cyfry, bo to jest procentowo ponad 40% ludności albańskiej z Albanii wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Włoch, Grecji, również do Anglii, do Szwajcarii. I ta ludność albańska pracuje już tam po kilkanaście lat, nawet niektórzy ponad 20 lat. W dalszym ciągu utrzymują kontakty z krajem, no i częściowo też inwestują w swoją ojczyznę, myśląc w kategoriach, że kiedyś wrócą. No oczywiście na pewno nie wszyscy wrócą, ale część z nich tak planuje.
Na pewno wielu Albańczyków mieszka za zachodnią granicą Polski, czyli w Niemczech. A ilu tutaj w Wielkopolsce jest Albańczyków?
Polska nie jest atrakcyjnym krajem dla jakby osiedlania się w Polsce na dłużej. Są to pojedyncze osoby związane rodzinnie. Najczęściej są to, ja jako konsul mam kontakt z emigracją polską i albańską w Anglii, w Niemczech, we Włoszech i bardzo często uczucia, los łączy naszych obywateli w małżeństwa wspólne i te małżeństwa szukają kontaktu i możliwości pobytu w Polsce na dłużej po pracy w Niemczech czy w Anglii. Natomiast polskie uwarunkowania powodują, że no nie ma ani tak atrakcyjnych wynagrodzeń, które by konkurowały z zachodnią Europą, ani też uwarunkowań typu mniejszości, diaspory albańskiej w Polsce. Nie ma takiej diaspory. Są pojedyncze osoby w różnych miastach.
Czyli to są takie liczby raczej marginalne.
Tak.
Tutaj w Polsce, w Wielkopolsce.
W Wielkopolsce może być kilkanaście osób narodowości albańskiej.
A proszę powiedzieć, jak pana funkcja jest sprawowana tutaj w Poznaniu? Pan jest konsulem honorowym.
Tutaj chodzi głównie o województwo wielkopolskie i pomorskie. Troszeczkę może również i Wrocław czasami, kiedy kiedyś była mniejszość grecka duża w Wrocławiu. W tej chwili było sporo studentów
greckich. Mniejszość grecka z korzeniami albańskimi.
Częściowo nie, bo to była emigracja z Grecji, ale wśród nich byli również i Albańczycy pochodzenia z Grecji, bo duża część Czameria została w ramach Grecji na terenie greckim. Natomiast zamieszkała przez ludność albańską i kiedy były tam te powstanie komunistyczne w 40-tych latach, to...
To wtedy tutaj do Poznania przyjechali. Do Poznania, do Wrocławia.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Podobno Albańczycy są bardzo proeuropejscy i proamerykańscy.
Tak, ponieważ te 30 lat zamkniętego kraju w czasie reżimu komunistycznego Envera Hoxhy spowodowało, że ludność albańska, która była młodym narodem, szukała pracy, szukała powiązań z Europą, a zamknięte granice jej to uniemożliwiały. Mieli kontakt tylko przez radio, telewizję.
Pamiętamy Radio Tirana.
No, Radio Tirana miała inną rolę. Ona tutaj raczej propagowała ten właściwy kierunek rozwoju socjalizmu i komunizmu, którą Albania...
Takie skojarzenie z Radio tak, Albania, to tak. W Polsce no, takie jest takie skojarzenie.
Jeszcze Skanderbeg, który tutaj w Polsce był koniak Skanderbega, a w tym roku mamy nawet rok Skanderbega w Albanii, bo to jest któraś tam rocznica 550 prawdopodobnie śmierci Skanderbega w 1468 roku.
Ale wracając do tych aspiracji europejskich i proamerykańskich. Rozumiem, że to jest taka reakcja po tym długoletnim zamknięciu kraju.
No, myślę, że też szukanie lepszego jego życia. Oczekiwania Albanii po otwarciu się, po upadku komunizmu w Albanii były ogromne. I chęć opuszczenia Albanii, taki był nawet Tirana Zero film, który pokazywał to, że wszyscy ostatni gasi światło. To było początek lat 90. Ta emigracja no, nie spotkała się z takim życzliwym przyjęciem na Zachodzie, bo no, nie była nikomu potrzebna. Ludzie z Albanii oczekiwali więcej. Te aspiracje były, obydwie strony się jakby nie umiały dogadać. Natomiast ta ludność albańska powoli się wtopiła w krajobraz Europy. W momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i Polacy jechali na Zachód do pracy, no to nawet Albańczycy krytykowali, że Polacy przyjmują za niskie zarobki, ponieważ oni już tam byli o 10 lat wcześniej. Również emigracja z Kosowa, która razem z emigracją z byłej Jugosławii miała wcześniejsze korzenie, również była na Zachodzie już zadomowiona.
A czy teraz Albańczycy liczą na pomoc Polski w wejściu do Unii Europejskiej?
No Polska bardzo przychylnie, jeżeli chodzi o państwo polskie, zawsze i uznanie Kosowa było bardzo szybko i wspieranie Albanii tutaj w rozwoju, zmianach strukturalnych, które w Albanii następowały.
Trzeba wytłumaczyć słuchaczom, że Kosowo to jednak jest osobna struktura państwowa poza granicami Albanii.
Tak, ale jeżeli mówimy o ludności albańskiej, to tutaj zachodzą różne konotacje bardzo podobne i...
To jeszcze o tym powiemy, bo...
Jest powiązanie, no jednak to są ludzie mówiący w języku albańskim.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Jeżeli chodzi o pomoc Polski w wejściu Albanii do Unii Europejskiej, myślę, że szczyt bałkański w Poznaniu może być dobrym pretekstem do rozmowy na ten temat, ale jaka jest realna szansa na wejście Albanii do struktur europejskich?
No tutaj właśnie jest takie patrzenie dwustronne, znaczy od strony Albanii. Albania się dziwi ciągle, że mimo tylu wyrzeczeń, tylu zmian w Albanii na lepsze, przyjęcie do NATO, uszczelnienie granic, przecież to dla Albanii są żywotne sprawy, bo ludność pracuje na Zachodzie głównie, zmiany w samym kraju, praworządność, walka z korupcją. Tutaj nowy rząd Edi Ramy dał jakiś okres na abolicji, kiedy jeszcze tolerowano jakieś budowy, zwłaszcza domów bez zezwolenia, a później to wszystko w tej chwili jest mocno kontrolowane i cała walka z osadnictwem nielegalnym dookoła Tirany. W tej chwili słynna sprawa tych górali, którzy zajęli tereny i pobudowali sobie domy bez zezwoleń. Także to jest wszystko w ramach wejścia do Unii Europejskiej.
No pytanie, jak te sprawy są rozwiązywane, czy w taki europejski sposób, czy raczej administracyjnie silną ręką?
No tutaj bez silnej ręki właśnie Edi Rama jako mer Tirany był kiedyś podziwiany właśnie za to, że udało mu się zlikwidować bazary dookoła centrum, ponieważ wszyscy się bali. Albańczycy, większość ludzi jednak posiadała broń w domu, bo był okres takiej anarchii, bezprawia w latach 90. I kiedy upadły piramidy finansowe w Albanii, duża część broni wojska przeszła w ręce ludności cywilnej. I teraz każdy przywódca kolejny Albanii bał się ruszyć tematów drażliwych.
Wczorajsze zamachy w Strasburgu pokazują, że broń jest dostępna także na zachodzie Europy, więc...
Dlatego Albańczycy często wybierają Szwajcarię, bo w Szwajcarii wszyscy mają broń i też mają góry i bardzo podobne warunki życia jak w Albanii.
A czy Albańczycy mają jakiś swój specyficzny stosunek do broni?
Tak.
I czy to jest kraj bezpieczny?
No tak jak wszędzie na Bałkanach, to jest specyfika Bałkan, gdzie właśnie te konflikty były narodowościowe, te czystki etniczne, więc słaba państwowość różnych krajów. No i to powoduje, że ludność lepiej się czuje, kiedy w domu ma broń. Co nie znaczy, że biega po ulicy, strzela i stanowi zagrożenie, ale poczucie bezpieczeństwa jest większe.
Magazyn unijny. Poznań, Europa.
Podobno warto pojechać do Albanii i pan często bywa w kraju, który pan tutaj w Poznaniu reprezentuje. Podobno piękne jeziora, świetne góry, no i też wiele atrakcji, jeżeli chodzi o, powiem to teraz tak troszeczkę nie wprost, o budynki, o obiekty militarne, które zostały po reżimie komunistycznym.
No to już jest trochę historia, ponieważ większość tych bunkrów zostało rozbrojonych, znaczy rozebranych, bo one były z elementów takich...
Było ich bardzo dużo.
Dużo tego było, a przede wszystkim no, już nikomu niepotrzebne. Była to jakaś filozofia, polityka z lat 70. Natomiast w tej chwili turystyka w Albanii się mocno rozkręciła. Dla polskich turystów jest to kraj w tej chwili bardzo chętnie odwiedzany. Od 4 lat ta liczba turystów Polski rośnie. Baza turystyczna w Albanii już powstała 15 lat temu. Bardzo zbudowano dużo ilość hoteli, pensjonatów, apartamentowców, a wybrzeże Albanii jest bardzo ciekawe. Jest bogata linia brzegowa, jest Riviera Albańska na południu. No i jest Morze Adriatyckie i Jońskie. Przy Grecji to są naprawdę przepiękne zakątki.
To, co poznaniaków interesuje najbardziej, to czy jest drogo?
No jedna kawa w Albanii kosztuje połowę tego, co w Polsce, a trzykrotnie mniej niż w Grecji czy Chorwacji. Także te relacje cenowe się utrzymują. Hotele są nowe, świeże, pachnące, a nie drogie.
A jaki jest ten ruch pomiędzy Wielkopolską a Albanią, jeżeli chodzi o turystykę?
Z Poznania nawet w okresie wakacyjnym latają samoloty czarterowe. Chociaż w dalszym ciągu południe Albanii nie ma swojego lotniska, jest tylko lotnisko w Tiranie. Jest ono dosyć drogie, ale jest też możliwość lotu na Korfu i z Korfu później promem już do południowej Albanii. W dalszym ciągu lot nie ma bezpośrednich lotów, takiej linii łączącej Albanię z Polską, gdzie wielokrotnie było obiecane, że kiedyś taka linia powstanie.
Czy często kontaktuje się pan z ambasador Albanii w Polsce i jakie są ważne kwestie dla ambasady albańskiej?
No, ambasada albańska zawsze była pozytywnie w Polsce odbierana. Ta normalizacja stosunków nastąpiła po upadku reżimu komunistycznego za czasów premier Suchockiej, pani premier Suchockiej. Natomiast przywrócono ambasadorów, bo wcześniej było w ramach rangi chargé d'affaires. A w tej chwili te kontakty są bardzo gorące i bardzo, powiedziałbym, owocne, zwłaszcza, że Albania i Polska są w NATO i tutaj też jest ścisła współpraca. Myślę, że te relacje w dalszym ciągu będą poprawne, bo więcej nas łączy niż dzieli, także w ogóle nie ma jakichś takich spraw konfliktowych między Albanią a Polską i Polska wspiera wejście Albanii do Unii Europejskiej.
A po co Albańczykom wejście do Unii Europejskiej, skoro wielu z nich już mieszka w Unii Europejskiej, w krajach Unii? A jak też wiadomo, wielu Albańczyków potrafi zdobyć paszport kraju ościennego, który jest w Unii, czyli na przykład Grecji.
No
albo
tak.
Włoch, jeżeli chodzi o północ.
Tak, ale to są wszystko działania takie zastępcze. Jest to wszystko taka troszeczkę przymuszeni do łamania niektórych przepisów i do radzenia sobie po swojemu. To zdobywanie kosztem wyrzeczeń możliwości wyjazdowych nie ma nic wspólnego z normalnymi relacjami między państwami, które ze sobą współpracują, a przecież Albania w ramach NATO jest bardzo dobrym członkiem NATO.
A jak to wygląda w praktyce? Jak się zdobywa, jak Albańczyk zdobywa paszport grecki na przykład?
No musi na przykład zmienić imię, bo Grecy nie tolerują imion muzułmańskich, a w tradycji albańskiej, chociaż kraj jest głównie ateistyczny od wielu pokoleń, to imiona tradycyjnie w rodzinie się powtarza po ojcu, w związku z tym niektóre muzułmańskie imiona do dzisiaj egzystują. No, przyjmowanie imion greckich, uczenie się języka greckiego, żeby można było do Grecji wyjechać, no jest taki...
To są Albańczycy, którzy przyznają się do korzeni, do religii prawosławnej.
No, nie wszyscy. To jest wymóg grecki. W związku z tym Albańczyk, który chce dostać kartę grecką, jest zmuszony deklarowania się wyznania prawosławnego, czyli ortodoksyjnego. Natomiast w Albanii samej nie ma znaczenia religia. Ludzie w małżeństwach, różnych rodzinach są przedstawiciele różnych religii, i muzułmańskiej, i prawosławnej, i katolickiej, ale bardzo mało osób praktykuje. Wiele rodzin już od kilku pokoleń jakby nie uczęszcza do
kościoła. To jest ten spadek po reżimie Envera Hoxhy.
Nie tylko, ponieważ religie, które są w Albanii, czyli katolicka była jakby propagowana przez Włochy i Austro-Węgry, zawsze za jakąś religią stała polityka jakichś państw czy krajów, tak jak Turcja. Islam przyszedł z Turkami. Wcześniej Albania była chrześcijańska, nawet szczyci się trzema papieżami pochodzenia albańskiego. I religia chrześcijańska w Albanii jest od IV wieku. Tylko tyle, że ta państwowość albańska była trudna, krótka.
Tak.
Za czasów Skanderbega jedynie 25 lat.
Magazyn unijny Poznań Europa.
To teraz porozmawiajmy o tym, ilu Albańczyków mieszka poza granicami w krajach przylegających do Albanii.
Z Albanii wyjechało prawie 2,5 miliona ludności w wieku produkcyjnym. Duża część
Ale
właśnie...
teraz nie mówimy już o tych, którzy są w krajach Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji.
Aha, chodzi pan nie o diaspory, tylko...
Tylko chodzi mi o tych, którzy mieszkają w Kosowie, w Czarnogórze.
W Kosowie to jest około 2 milionów. Jest też Czarnogóra kilkadziesiąt tysięcy. Jest Macedonia około kilkuset tysięcy. Grecja, w której ludność miejscowa albańska jest tą ludnością, która jest napływową ludnością, to jest też około 200 tysięcy. No i we Włoszech tak zwani Arberesze, to było zawsze około 100-150 tysięcy ludności z językiem albańskim, ale tym językiem staroalbańskim z czasów Skanderbega jeszcze, kiedy uciekali przed nawałą turecką, ale też obecnie tam napływowa ludność albańska to jest około też 200 tysięcy.
Gdzie najlepiej czują się Albańczycy poza granicami w tych krajach bałkańskich i we Włoszech?
Znaczy, zależy z jakiej perspektywy, z jakich kryteriów, bo...
To znaczy, czy mogą być Albańczykami w Macedonii, w Czarnogórze?
Ja myślę, że najlepiej rozwiązana sprawa jest w tej chwili w Macedonii, gdzie ludność albańska otrzymała prawo do języka ojczystego nie tylko na stopniu szkół podstawowych, co jest na przykład w Grecji jakby marzeniem Albańczyków, natomiast również szkoły średnie i wyższe są w języku albańskim.
Czyli jak rozumiem, Grecja, kraj Unii Europejskiej, a
właśnie
jednak...
tu mówi się o podwójnych standardach. Nasz Henryk Batowski, historyk z Krakowa, przed wojną pisał, że w Grecji jest około 38% mniejszości narodowych sąsiednich krajów, czyli Macedończyków, Słowian, Albańczyków, nawet ludności tureckiej, resztki. Natomiast po II wojnie światowej Grecja twierdzi, że ma tylko 3% mniejszości narodowych. Gdzie się podziała ta ludność?
Dobrze, że tam nie było takich zmian demograficznych jak w Polsce, na terenach polskich.
No, było też dużo ludności albańskiej wysiedlono z Czamerii. Ta ludność znalazła się w Stanach Zjednoczonych. Próbowała nawet walczyć prawnicy ze Stanów o odszkodowania za domy i ziemię, ale nie
skali,
to stali w wojennym, znaczy prawo wojenne.
To nie są duże liczby.
Zależy, musimy patrzeć miarą krajów bałkańskich. 5-6 milionów ludności, to są większość krajów bałkańskich, to jest rzędu do 8 milionów, także to Albania wcale nie jest małym krajem, jeżeli chodzi o ludnościowo. to teren albańskojęzyczny jest dosyć rozległy. Często się mówi o Wielkiej Albanii, ale to nie ma nic wspólnego z roszczeniami politycznymi czy aspiracjami państwotwórczymi. To jest raczej sprawa terenów mówiących językiem albańskim i gdyby były te kraje wszystkie w ramach Unii Europejskiej, nie byłoby tych problemów i konfliktów, ponieważ ta ludność miałaby takie podobne prawa w każdym kraju.
Więc... Czy nie pojawia się odwrotny argument, że wejście Albanii i innych krajów bałkańskich do Unii Europejskiej stworzyłoby możliwość budowania nieformalnego Wielkiej Albanii?
Nie ma takich tendencji wśród ludności albańskiej, żeby tworzyć wspólną administrację. Raczej odwrotnie. Każdy Albańczyk wolałby, żeby ta ingerencja państwa była jak najmniejsza w życie prywatne. I ludność albańska w Kosowie z ludnością albańską ma kontakty większe za granicami, znaczy w Niemczech, w Austrii czy w innych krajach, niż u siebie w kraju, ponieważ kraj jest górzysty, każda wioska, każda dolina ma własny strój ludowy, własny dialekt, czasem inne wyznanie religijne, więc Albania jest bardzo zróżnicowana i unifikacja nie nastąpiła, bo nie było tych wspólnych granic. Natomiast każda część ludności albańskiej z innych krajów ma swoje odrębności kulturowe. Nie jest to jakimś dużym zagrożeniem dla Europy, natomiast bardzo by ułatwiło życie tej ludności w kontaktach personalnych. Jest dużo rodzin, które były podzielone przez 30 lat granicą i to jest bardzo takie
chyba najbliżej zjednoczenia z Europą jest Czarnogóra. Tam nawet euro jest nieformalną walutą.
No w Kosowie też euro od wielu lat jest nieformalną walutą, a Kosowo jest bardziej przygotowane do wejścia do Unii niż Czarnogóra. Natomiast oczywiście
ale tutaj
względy polityczne,
tak.
No Albania na przykład też jest w NATO, a jeszcze nie jest w Unii, więc tutaj te kryteria są bardzo różne i różne też okoliczności w ramach Unii Europejskiej, ponieważ musimy sobie przypomnieć, że upadła koncepcja wejścia całym blokiem krajów bałkańskich do Unii, co było najrozsądniejszym jakby tutaj moim zdaniem rozwiązaniem. Natomiast w tej chwili już pojedynczo kraje Bałkan jakby mają wchodzić, Bałkan Zachodnich, do Unii Europejskiej.
Czy tutaj wielkim rozgrywającym nie jest Serbia, a poprzez nią Rosja?
No na pewno Serbia dyktuje. Zawsze Serbia była dużym krajem i najlepiej przygotowanym państwotwórczo i militarnie, bo to była też potęga militarna na Bałkanach. No i te bombardowania NATO, to myślę, że również nie chodziło tylko o ludność albańską, ale również o poskromienie trochę aspiracji serbskich i ich konotacji z Rosją. Jest to duży problem, jak przekonać Serbów, żeby się czuli dobrze w Europie, a z drugiej strony nie mieli takich bardzo, powiedziałbym, imperialnych zapędów, jeżeli chodzi o Bałkany.
Magazyn unijny Poznań Europa.
To pozostańmy jeszcze chwilę w Poznaniu. Jak wygląda współpraca konsuli honorowych pracujących w stolicy Wielkopolski?
Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo duży korpus konsularny w ramach Polski, bo Poznań Wielkopolska to razem około 32, prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, to 32 konsuli, konsulatów. Równie duże to jeszcze jest Kraków i Gdańsk. W innych miastach to są pojedyncze konsulaty różnych krajów. Wrocław też ma kilka. Natomiast Wielkopolski Korpus Konsularny najwięcej pracy ma przy targach międzynarodowych, które są w Poznaniu i od wielu lat przyciąga obcokrajowców. W ogóle Wielkopolska jest bardzo takim dobrym gospodarzem, jeżeli chodzi o firmy zachodnie, które ściąga tutaj w ramach jakichś inwestycji, które są robione w Wielkopolsce. No i konsulaty bardzo prężnie działają. Mamy też tradycję od wielu, wielu lat, nawet z okresu międzywojennego, były konsulaty w różnych krajach w Poznaniu.
Musimy przypomnieć też o konsulacie Chorwacji.
Chorwacja pierwsza weszła do Unii Europejskiej z krajów bałkańskich.
Tutaj. Jak Chorwacja wspomaga te pozostałe bałkańskie kraje? No tak, Słowenia to już też razem z Polską
tak,
wchodziło.
Tak.
Jak te państwa wspomagają tych sąsiadów poza unijnych?
Na przykład, kiedy są konflikty gospodarcze między Serbią a Kosowem, bo zawsze po jakichś sprawach granicznych były blokady celne czy blokady handlowe, Chorwacja pierwsza wysuwała propozycje dla Kosowy, żeby alternatywnie handlować i rozwijać się. I również Macedonia, także tutaj dalej. Kosowo jest jakby wspierane przez sąsiadów i integruje się, budując drogi. Na przykład przepiękna autostrada jest z Albanią, przez Albanię Północną do granicy z Serbią w kierunku na Nisz. Cała Kosowa ma wspaniałą drogę nową, której korzysta się. I również nową drogę autostrady buduje się do Skopje. W związku z tym ta Kosowa nie jest tak bardzo izolowana jak kiedyś przez Serbię. No i tu presja gospodarcza czy polityka graniczna już nie jest takim dużym problemem. Także Kosowo powoli normalizuje te swoje jakby status niezależnego państwa niepodległego.
Chociaż no mówimy o państwie, które jest wielkością porównywalne z Wielkopolską.
Tak, ale które ma drugie tyle ludności na zachodzie, która dotychczas bała się inwestować w kraju, czyli w Kosowie, a od ogłoszenia niepodległości 10 lat temu to Kosowo nagle zaczęło się silnie, dynamicznie rozwijać gospodarczo, ponieważ ta emigracja albańska z Kosowa jest kilkadziesiąt lat na zachodzie i miała duże zasoby finansowe i teraz te zasoby finansowe można inwestować, bo się czują bezpiecznie. Przedtem były czystki etniczne i to, co zarobili, to im poszło z dymem. W związku z tym były duże opory. Do momentu, kiedy Kosowo nie ogłosiło niepodległość, te jakby finanse ludności albańskiej na zachodzie niechętnie lokowały, inwestowały w Kosowie.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Jaka jest rola Korpusu Konsulii Honorowych w Poznaniu w przygotowaniu szczytu bałkańskiego?
Tutaj powiem szczerze, no nie było jakby takiej zgrania, dlatego że to jest taka spotkanie robocze było, przygotowane, mam nadzieję.
Niedawno, kilka dni temu.
Tak, tak. To było robocze w Instytucie Zachodnim i tutaj jest, oczywiście była debata, ale przygotowania są na lipiec 2019 roku i myślę, że wtedy będzie pełniejsza obsługa i przez konsulaty. My się też przygotujemy. Jest to dłuższy termin. I
ma pan już jakiś pomysł, jak pokazać Albanię w czasie tego szczytu?
No, przede wszystkim ze względu na tą dynamicznie rozwijającą się turystykę polsko-albańską. Warto więcej informacji, co można ciekawego zobaczyć w Albanii, ponieważ Albania ma przebogatą historię, pełną pozostałości różnych archeologicznych z okresu Rzymu, Grecji, Bizancjum, okupacji tureckiej, później z okresu międzywojennego, także do dzisiejszych czasów tych nie ma miejsca w Albanii, gdzie by się nie kopiąc, nie znalazło jakichś pozostałości historycznych.
A czy zmienia się stereotypowe postrzeganie Albanii przez Polaków? Bo kiedyś było tak, że Albania to jednak jest kraj zacofany, trochę
no
jednak
wsteczny.
No i
właśnie dużo osób dzwoniło do konsulatu, czy tam już się wojna skończyła, czy jest bezpiecznie, kiedy w Albanii nie było wojny tak naprawdę. Były tylko jakby takie zamieszanie w związku ze zmianą systemu politycznego.
W 1997 roku.
Był upadek tych piramid takich finansowych. Później już od 2000 roku w Albanii właściwie nie ma jakichś zagrożeń. Mimo to było jakieś takie przeświadczenie, że kraj nie jest bezpiecznym krajem. Nie wiem czemu lansuje się cały czas teorię, że Albania jest krajem muzułmańskim, kiedy w Albanii bardzo dużo ludności jest chrześcijańskiej, czy prawosławnej, czy katolickiej i dominuje na pewno nad ludnością muzułmańską, która w zasadzie jest też wyznania szyickiego Bektaszy, takiej sekty sufickiej, która nie ma nic wspólnego z tym arabskim takim prawowiernym sunizmem.
Także czy kraje arabskie nie patrzą w jakiś sposób łakomym
okiem? Dużo właśnie tych inwestycji w postaci nowych meczetów to jest Arabia Saudyjska, do których nikt nie chodzi, ale no, które się buduje, bo no, wiadomo, dają pracę i możliwość zarobka nawet przy budowie tego obiektu. W Tiranie w tej chwili buduje się ogromny meczet, ale wcześniej powstała duża katedra katolicka, duża katedra prawosławna. Także jest to wszystko w ramach tolerancji wzajemnej i religie, tak jak mówiłem, nie znaczą dużo dla ludności albańskiej. Nie
jest to ludność... Wiceminister spraw zagranicznych RP Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiada też dużo imprez wokół szczytu bałkańskiego, więc to może być okazja do pokazywania, jak wyglądają kraje bałkańskie, w tym właśnie Albania.
Dobrze by było, żeby ta wizytówka Albanii pokazała różnorodność kraju, bo dla turystyki różnorodność to jest też atrakcyjność kraju. Poza tym zagospodarowanie wybrzeża albańskiego w tej chwili w hotele Vlora, Durres, Saranda, to są miejscowości, które czekają na turystów.
A czy także na polski biznes?
polski biznes ma pewne ograniczenia i mentalne, i tutaj uwarunkowania w Albanii dla inwestycji zachodnich w dalszym ciągu te stereotypy pokutują.
A problem jest po której stronie?
No myślę, że po obu. Dlatego, że Albańczycy w dalszym ciągu mają to podejście, że kiedyś w czasach Envera Hoxhy to były takie hasła własnymi siłami, wszystko w własnym zakresie. To było takie jakby przyjęcie takiej filozofii, że Albania musi sobie sama poradzić i to dawało jakieś efekty, a w tej chwili no, nie są przyzwyczajeni do obcych inwestycji. Tylko Włosi właściwie praktycznie trochę inwestują w Albanię.
W zeszłym tygodniu delegacje 6 państw Bałkanów Zachodnich gościły w Poznaniu przez 2 dni. To były przygotowania do szczytu Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w przyszłym roku w stolicy Wielkopolski. Przygotowuje to polska dyplomacja, a państwa i moim gościem był konsul honorowy Albanii, pan Jarosław Rosochacki. Dziękuję bardzo za wizytę i bardzo
również
interesującą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Kosiak, Poznań Europa, do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.